Matko Boska, wybacz mi te kłamstewka, mówi główna bohaterka nowego polskiego filmu Chrzciny. Nasza ekipa wraca właśnie z kina i za chwilę wyjawi wam zapewne chociażby, czy główna bohaterka powstrzyma stan wojenny. A w oczekiwaniu zapraszam na zwiastun filmu Chrzciny i materiały z akcji Wkurzeni na Kościół.
Na obiad schabowy będą?
Co, klecha ma być na obiedzie?
Tak, bo zgodził się ochrzcić tego bago.
Bekarta?
No. Bardzo ładnie.
Przecież wszystko było ustalone. Miały być chrzciny. Moje zdanie moich dzieci.
Jak długo można czekać na otrzeźwienie?
W moim domu wojny nie będzie, generale.
Mamusia! Gdzie są moje buty? Mamusia, jak buty się nie znajdą, to ja do kościoła pójdę na bosaka.
Podoba się? I kolor sam wybrałem. Siadaj. Nie wstydź się.
Iluś, a coś ty na siebie włożyła? Na sukienkę. Pójdź oka.
Zimna cholera.
Co wy tak stoicie?
Tadeusz, podnoś.
Ksiądz proboszcz mówi, że to dobry człowiek. Mówi o fotografii.
Co on tu robi?
W karty go wygra.
Fotograf, to chodź.
Wszyscy mówią, że podobnie do mnie.
Bezczelny jesteś.
Matko, zobacz mi tę kłamstewkę. Rozumiesz to? Tylko dla ich dobra.
Stój! Dzień.
Piotruś, kto zepsuł telewizor?
Co Piotruś?
Widziałeś, kto to zrobił?
Babcia!
Piotrek! Piotrek!
Rano ci błotnik trochę wgniotłem.
O, to dobrze, że nie przybyłeś opony, bo musiał zostać z wami na święta.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki.
Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o Kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Obecnie najbardziej frustrującą i powodującą całkowite złapanie się za głowę, co tu się dzieje w tym naszym kraju, to jest całkowita bezkarność kleru, a szczególnie biskupów i księży, którzy dokonują aktu pedofilii. Oczywiście zboczeniec zdarzyć się może wszędzie, ale najbardziej frustrujący jest fakt krycia tego niedążenia do wyjaśnienia oraz to, że te śledztwa nie są poddawane prokuraturze, tylko postępowaniu kanonicznemu, co w ogóle dla mnie jest nie do pojęcia. Również uprzywilejowanie pozycji Kościoła katolickiego w handlu ziemią rolną, jakie to zostało nadane w 2015 roku. Dlaczego Kościół katolicki ma być na tych samych warunkach, co rolnicy, którzy rzeczywiście tę ziemię uprawiają?
Groby pobielane mają na nas wylane.
Na Kościół jestem wkurzony, ponieważ całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga, czy wyłączność dostępu do Boga, i przez to nie miałem kontaktów z Bogiem, popełniłem wiele błędów w życiu, za które płacę do dziś. To jest najbardziej wkurzające, że dzisiaj Kościół katolicki w dalszym ciągu sobie uzurpuje prawo do Boga i wielu ludzi, podobnie jak ja, dziś popełnia błędy i będą w życiu tego żałować. I za to naprawdę mnie wkurzacie.
Groby pobielane mają na nas wylane.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki, ponieważ hierarchia katolicka, jeśli tylko otrzyma odpowiednią zapłatę jakiejś synekury, praktycznie zawsze zdradza interes narodowy Polski. Najnowszym tego przykładem jest to, co zrobili biskupi polscy w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej.
Groby pobielane, mają na nas wylane.
Wkurza mnie, że rzymski katolicyzm wykorzystuje swoją siłę, swoją potęgę, swoje konszachty z władzą do tuszowania swoich grzechów i swoich bezeceństw, między innymi do tuszowania pedofilii. Jest to haniebne. Powiedzieć o kościele rzymskokatolickim, że jest to mafia, to tak jakby nic nie powiedzieć.
Groby pobielane, mają na nas wylane.
Kiedyś
spytałem, że rzymski katolicyzm wykorzystuje swoją siłę, swoją potęgę, swoje konszachty z władzą do tuszowania swoich grzechów i swoich bezeceństw, między innymi do tuszowania pedofilii. Jest to haniebne. Powiedzieć o kościele rzymskokatolickim, że jest to mafia, to tak jakby nic nie powiedzieć.
Groby pobielane, mają na nas wylane.
Kornelia Chojecka, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest piątek, 18 dzień listopada. My przepraszamy za spóźnienie, ponieważ właśnie wracamy z kina. Byliśmy na filmie Chrzciny. Dzisiaj polska premiera, film w reżyserii Jakuba Skoczenia. Jest to komedia obyczajowa i dzisiaj też porozmawiam o tym, czy to naprawdę jest komedia, czy w tym filmie została pokazana prawdziwa Polska i czy dzisiaj ona tak wygląda. Zachęcam już teraz Was do udziału w tym programie, do zadawania pytań. A ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
I redaktor Szymon Żuk z redakcji kulturalnej i również autor filmów, między innymi Gdzie jest teczka JP2. Witaj.
Dobry dzień Państwu.
Ten film, już jego premiera miała miejsce światowa kilka miesięcy temu, Polska dopiero teraz, w listopadzie. Jakie są Wasze pierwsze wrażenia po wyjściu z kina? Pastor Paweł Chojecki.
No ja bardzo lubię takie filmy. Myślę, że one pokazują o nas prawdę. Nie? Oczywiście troszeczkę w krzywym zwierciadle, troszeczkę w nagromadzeniu takich rzeczy, ale jeśli ktoś szczerze by się tak w tym lustrze przejrzał, no to może próbować szukać wniosków, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest i jak to zmienić. To jest najważniejszy wniosek.
Jeszcze dopowiem, kto nie był na filmie, bo dzisiaj premiera. Miejsce akcji to jest Polska, gdzieś w górach, zima, grudzień 81 roku, akurat w dzień wybuchu stanu wojennego i główna bohaterka jest to taka nestorka rodu Marianna, gorliwa katoliczka, która jest grana przez Katarzynę Figurę. Według mnie, już od razu powiem, jest to duży plus tego filmu, właśnie postać Marianny. Szymon, co czułeś, kiedy wychodziłeś z kina?
Czułem, że ten czas był jednak dobrze spędzony. Cieszyłem się, że poszedłem na ten film i tak jak też Paweł mówił, że tak miałem myśl, że rzeczywiście jest tu pokazana prawda. Nawet nie tyle o tamtym narodzie, który był za czasów PRL, czyli te lata 80. czy 70., ale też jakby jest to też prawda o tym, jak Polska wygląda teraz, jakby nie patrzeć. Dalej Polacy są podzieleni i to również wewnątrz rodzin. No i to było z jednej strony takie ciekawe, że mogłem zobaczyć tą ciągłość, powiedzmy, tego stanu Polski, jakim jest.
Czy czułeś się, jakbyś oglądał dzisiaj Polskę z XXI wieku, czy jednak widziałeś, to było kiedyś, te kilkadziesiąt lat temu, dzisiaj Polska się zmienia?
Znaczy też o tym rozmawialiśmy, że zachowania ludzi może były trochę inne, bo jednak nie było telefonów, nie można było uciec w jakiś swój świat, tylko jak rodzina się zjeżdżała, to jednak były jakby te zgrzyty i trzeba było ze sobą rozmawiać.
Musieli rozmawiać, dzisiaj nie muszą, mają smartfony.
Tak, także takie miałem pierwsze myśli, a film ogólnie też myślę, że jest dobrze zrobiony, dobrze wyreżyserowany. Aktorzy też naprawdę tacy bardzo wiarygodni i jak oglądałem film, to przeżywałem te same emocje, co ci aktorzy, którzy chcieli nam te emocje przekazać.
Ja rozmawiałam z takimi paniami, myślę, że około 60. Jakie są ich odczucia tuż po filmie? To były rozbawione. Ogólnie ludzie śmiali się w kinie, także jeśli ktoś chce się pośmiać, to myślę, że też warto z tego powodu pójść do kina, ale powiedziały, że może trochę przerysowane, ale jednak prawdziwie pokazana Polska.
No ja się tam dość rzadko śmiałem na tym filmie, bardziej jeśli już, no to taka myśl, jakieś połączenie smutku ze wzburzeniem, a niekiedy uroniłem łzę nad stanem narodu, że to tak jest właśnie, nie? Także raczej, pomimo że są tam różne gagi, różne takie rzeczy śmiesznawe, to ja raczej, jeśli chodzi o nastrój jak odbioru, nie filmu, bo film jest właśnie w takiej konwencji trochę kusztuicy, tu właśnie z żoną byłem, ona od razu, o to tak jak underground, taka muzyczka i taki surrealizm troszeczkę. Ale wymowa tego filmu, jeśli człowiek zastanowi się nad losem narodu, jest bardzo, bardzo smutna.
Jest to kolejny z serii, można powiedzieć, takich odważnych filmów Polaków o Polakach. Przecież filmy Smarzowskiego tutaj też wspominaliśmy. Cicha noc, zresztą ten film jest do tego obrazu porównywany, ale co nowego ta produkcja według Was, czy w ogóle coś nowego wniosła, jeśli chodzi o spojrzenie na nas, na nasz naród, na naszą mentalność, może nasze słabości, może jakieś absurdy, czy coś nowego ten film Chrzciny pokazał? Być może to też będzie takim powodem, który zachęci naszych widzów, żeby pójść do kina.
No, taka analogia, no tu Chrzciny, film Wesele Smarzowskiego, nie? W tamtym filmie, podobnie zresztą jak w całej twórczości Smarzowskiego, no to ci ludzie wszyscy są źli mniej więcej. Tam trudno wskazać jakąś dobrą postać. Człowiek jest kompletnie taki zdołowany tym niegodziwością, którą widzi praktycznie u każdego z bohaterów. Tu z kolei przekaz jest optymistyczny. Ci wszyscy ludzie szukają dobra. Ci wszyscy ludzie chcieliby, żeby było dobrze. Ci wszyscy ludzie naprawdę wiele robią. Jedna z głównych bohaterek, no pani figura, nie? Modli się do obrazu, znaczy do swojej koleżanki.
Tak, to jest taki motyw przewodni, że w tych trudnych momentach właśnie Marianna, czyli Katarzyna figura, ona zwraca się do Maryi, klęka przed...
Ale to, poczekaj, bo to nie w tę stronę chce iść, do kogo ona się tam zwraca. No, no do swojej koleżanki Maryi, no bo ona nie ma nikogo innego w niebie, nie zna nikogo tam, no to tam do obrazka, nie? Się modli do figurki, ale choćby
figura
o to,
do figurki.
Figura do figurki. Chodzi mi o to, że ona kiedy kłamie, to ona mówi, no ja chcę dobra dla tych ludzi. I ona rzeczywiście chce. Znaczy można jej uwierzyć, nie? Że ona naprawdę tam, no chciałaby jak najlepiej, tylko że ona chce po swojemu, nie? Na swoich warunkach to bóstwo ma jej tylko pomóc w zrealizowaniu jej chytrych planów, nie?
Na tytuł Chrzcinę dla rodziny zrobisz wszystko i rzeczywiście także to widać w tej głównej postaci, że ona potrafi posunąć się no, do każdego kroku dla dobra rodziny.
Tęsknota za dobrem. Potencjał do dobra. Ci ludzie mogliby dobrze postąpić w tych sytuacjach. Niektórzy, no nie będę tam spoilerował, niektórzy nawet się porządnie zachowują, nie? No ksiądz, tam może nie do końca ksiądz, ale no tam, to już się tam zobaczycie, nie? Że jest potencjał do dobra. Akcyjnie to dobro da się wykrzesać, nie? Ale cały czas żyją w szambie niemoralności. Polewanej, że tak powiem, suto alkoholem. To Szymon właśnie zauważyłeś, nie? Że tym spoiwem, no to jest...
Najmłodszy członek rodziny, tej takiej dorosłej powiedzmy rodziny, który rzeczywiście jest chyba największym alkoholikiem. Także to jest taki smutny obraz tego.
Daje, przyje.
Ale trzeba zauważyć, że to właśnie gdzieś tam w szopie przy alkoholu są te jedyne szczere rozmowy, ludzie się otwierają no i szukają szczęścia, tak? Szukają ukojenia właśnie w alkoholu. Szymon, czy coś chcesz dodać, co nowego ten film pokazał? Może tobie też dla przedstawiciela młodego pokolenia o naszym narodzie.
Znaczy to, co mówiłem na początku też na pewno, że właśnie ten podział w Polakach jest, to nawet wewnątrz rodzin. I właśnie on tak naprawdę jest już od jakiegoś czasu, tak? Ja nie żyłem w tych czasach, w których właśnie akcja filmu była osadzona. No ale tak jak patrzę, to rzeczywiście chyba dużo się nie zmieniło od tamtego czasu, jeśli chodzi o relacje rodzinne. No i można tutaj szukać jakby takich głębszych powodów tego. No, brakowało mi trochę w tym filmie, może tak dopowiem, jakiegoś właśnie rozwiązania, że dlaczego tak jest. Także myślę, że warto sobie zadać takie pytanie i po prostu szukać na nie odpowiedzi.
Tak, ale te podziały, o których mówisz, one nie wynikają z jakichś głębokich przekonań duchowych. Czy,
tu widać, tylko wtrącę.
Filozoficznych.
Dla widzów, którzy nie oglądali, a pewnie taka jest większość tego filmu, no to w tej jednej rodzinie, można powiedzieć, jak w soczewce, no skupia się cała Polska wtedy w lat 80., bo jeden z synów pani Marianny to jest solidarnościowiec, ten patriota, ten dobry katolik. Drugi, który jest w nim konflikcie, no to jest Komuch, który wstąpił do partii. No i trzeci syn to jest no, taki hulaj dusza, piekła nie ma, który się buntuje, który jakby chce no, rozruszać tę rodzinę, ale tak naprawdę chyba najszybciej ma jej dosyć. Także to jest jedna rodzina, ale można powiedzieć, no cała Polska.
Czym się różni ten Komuch od Solidarucha, nie? To tak sobie nawzajem się nazywali w tamtych czasach. Jeśli chodzi o chodzenie do kościoła, obaj chodzą. Jeden potajemnie troszkę, tam o 5 rano chrzest dziecka zrobił, nie? Drugi, że tak powiem, majestatycznie, znaczy tak ostentacyjnie, nie? Obaj zdradzają żony. Nie? Obaj są na krawędzi rozwodów, nie? Jeden, ten Komuch, nie? No to on nie, że tam wybrał, przeczytał Marksa i tego, tylko się obraził na stryja, no to poszedł do Komuchów, nie? Ten z kolei w ogóle nie mówi o żadnym etosie solidarności, tylko mówi, jak ja ich nienawidzę, tak.
Chyba powtarzane słowo, to, że ja ich nienawidzę.
Także zobaczcie, na jakich te podziały są, na jak płytkim gruncie, nie?
Różnych... Myślę, że akurat to, ta sytuacja, kiedy ją przenieść do XXI wieku i chociażby te podziały PiS, Platforma, myślę, że mogą być podobne.
No, myślę, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk świetnie znają polskie społeczeństwo i właśnie na tych płytkich nastrojach grają, nie? I ani jedni, ani drudzy nie za bardzo tak wiedzą, o co chodzi. Mówię o tych tłumach głosujących, nie mówię o aparatczykach, którzy, że tak powiem, sterują masami, ale te tłumy, którzy oni napuszczają na siebie, te podziały w rodzinach, tam, że stryj ten to, wuj tamto, ciotka jeszcze inaczej, to ci ludzie absolutnie nie rozumieją, o co tak naprawdę chodzi, a raczej tak się na kolory, nie? To są nasi, tak wiecie, jak kibice trochę drużyn przeciwnych i już tam się napuszczają na siebie, wyklinają się i tak dalej, a w rzeczywistości i grzeszą tak samo i tęsknią za dobrem podobnie.
Poruszyłeś bardzo ważny wątek, że ten film nie za bardzo pokazuje rozwiązanie z tej sytuacji, bo ta tęsknota za dobrem, ta tęsknota też za bliskimi więziami, za normalnymi, za normalną rodziną. Powiedzmy, myślę, że w każdym Polaku jest teraz też, no już jest ten czas przedświąteczny. Tutaj w tym filmie Chrzcinę no, mogliśmy się przenieść w czasie do tych lat, początku lat 80. Także to też pozwala nam na taki dystans, złapanie dystansu, ale w takim razie, gdzie widzicie przyczynę tego, że no, polska rodzina nie może być szczęśliwą rodziną, że te spotkania rodzinne no, często przeradzają się w kłótnie, są podziały, które tak naprawdę nie mają jakichś takich głębszych przyczyn, tylko po prostu, no nie wiem, brat z bratem się szczerze nienawidzą, czy siostra z siostrą. Dlaczego tak jest w polskim społeczeństwie? Czy problem jest w nas, w Polakach? Trudne pytanie, wiem.
Ty, młode pokolenie, no ja już tu się nagadałem dużo na temat tych rzeczy.
Bo tak, no to od siebie powiem, kiedy oglądałam ten film, no mówię, że tak patrzę i tak po prostu szczerze szkoda mi tych ludzi, bo widziałam w każdym wśród tych bohaterów jednak taką chęć, że no gdzieś tam chcieli uciec z tego domu, ale jednak zostają na te chrzciny. Chcą jakiegoś dobra, mają też swoje własne cele, ale mimo wszystko chcą dobra, ale ciągle im nie wychodzi. I nie mogą długo wszyscy razem wytrzymać w jednym domu. Dlaczego?
No, wydaje się, że no, moim zdaniem Polska jest jednak takim krajem religijnym, a co za tym idzie też no, jakby ateistycznym. No, ludzie w tym sensie, że ludzie nie znają Boga. No, chcą właśnie, tak jak mówisz, dobrze, ale im się nie udaje. No to... Dlaczego tak jest? No, jak chcesz dobrze, no to chyba powinno wychodzić dobrze, jak się starasz jeszcze do tego. Widać, że jednak do takiego życia w pełni właśnie według tej takiej dobrej swojej woli, powiedzmy, no to potrzebujesz jakiejś, wydawałoby się, dodatkowej siły, czegoś, co ci pomoże wytrwać w tym, co sobie postanowiłeś. No i Polakom ewidentnie tego brakuje. No.
Na to pytanie najlepiej odpowiada ta scena komunista, no to już tak wszyscy mówią, no zaprzedany złu, taki tam karierowicz, no nawet nie o to chodzi, tylko że jak on żyje, no, że tam sprzedał się, ksiądz nawet mówi, no może ty i Boga się w sercu zaparłeś, czy tam wyrzekłeś, nie? Czyli on taki, no najgorszy, można tak powiedzieć, no i ksiądz taki uchodzi za świętego, rzeczywiście ma reputację dobrego człowieka, nie? Później się dowiadujemy tam, że tam ta figura, no że tak już rzutem na taśmę mówi, jak ksiądz to zrobi, no to ja zrobię to. No i ksiądz już pewnych rzeczy nie robi, ale to nie spoilerujemy. No i ten komunista mówi, ja to księdzu zazdroszczę. Nie? A czego ty mi zazdrościsz? No, że ksiądz żyje w prawdzie, nie? Ten komuch wie, że kłamie, że się tam sprzedał, że ma wiele grzechów na sumieniu i to mu ciąży. I on patrzy i myśli, aha, ci ludzie, którzy są wolni od grzechu, którzy żyją w prawdzie, no to ci blisko kościoła, księża, no jakieś dewotki, nie? Jak ta jego mama, nie? I mówi to do księdza, że ja księdzu zazdroszczę, bo ksiądz żyje w prawdzie. No i piękna scena, ksiądz nic nie mówi, tylko idzie i jednak tam da se w szyję.
Daje
w szyję, jak mówi nasz wódz.
Ciekawe, co na tę
scenę
powie Jarosław Kaczyński.
Jarosław, nie? Bo on wie, jaka jest prawda, nie? Ile on żyje w prawdzie. Także to jest piękna scena. To jest piękna scena i ona odpowiada na to pytanie. Oczywiście, no nie tak wprost jak my, że my wskazujemy to Jezus, to moc prawdziwa, moc wiary, a nie religii, moc zaufania do Jezusa zmienia życie, a nie rytuały, nie chodzenie do kościoła, gdzie ten wesoły oberek, nie? Że tam izomowiec z pałą przyjdzie i dewotka przyjdzie i ksiądz pokropi i wszystko, i szafa gra, nie? Także to ta religia niczego nie zmieni. Ta religia będzie tylko konserwować te grzechy i ten upadek narodu, nie? Tu trzeba czegoś nowego. Tu musi być coś nowego. Ten film woła o prawdziwą zmianę, bo przecież te pokolenia odtwarzają grzechy poprzednich pokoleń, nie? To alkoholizm zniszczył tych starych, nie? Niszczy teraz tych młodych. Tu już dziecko się rodzi, no i wiadomo, na chrzcinach to wszyscy śpiewają o tak, nie? Nie? No to co to będzie, nie? Tu trzeba radykalnej zmiany dla ozdrowienia tego narodu. Bo inaczej będziemy odtwarzać grzechy wszystkich pokoleń i tu, no, że tak powiem, kiedy się otrząsnął? Jak pała zomowca czy jakiegoś innego Ruska czy Niemca na naszym grzbiecie wyląduje, to wtedy będą, że tak powiem, insurekcje zaczynać.
Ciekawe jest to, że rzeczywiście to wygląda tak, jakby rozwiązaniem był ten alkohol, nie? Że to, no, niestety, ale tak to, taka była obserwacja też z tego filmu, że właśnie tak jak wcześniej mówiłeś, że najciekawsze rozmowy, powiedzmy, czy te najgłębsze, no, toczyły się tam właśnie w tym takim miejscu, gdzie był cały czas lany alkohol, no i też właśnie jak ktoś miał coś, powiedzmy, coś go ugryzło, jakieś sumienie, no to też pierwszy co robił, no to tak jak ten ksiądz po prostu znieczulał się.
I to też nie jest tak, że ci bohaterowie nie widzą tego kłamstwa, bo główna bohaterka, która jest, można powiedzieć, tworzy taką sieć kłamstwa, tylko się dowiadują akurat na początku filmu, że wybuchnął stan wojenny i ona nie chce, żeby ta rodzina się dowiedziała o tym, że jest stan wojenny, żeby po prostu wszyscy byli na tych chrzcinach i żeby to pojednanie wśród jej dzieci, żeby się to w końcu dokonało. I nawet jest taka scena, którą też widzieliśmy w trailerze, kiedy patrzy na wizerunek Matki Boskiej i mówi, matko, wybacz mi tę kłamstewka, rozumiesz to, to tylko dla ich dobra. I chcąc, nie chcąc, wszyscy bohaterowie są wciągnięci w to kłamstwo. Także to, o czym mówisz, to budowanie na kłamstwie, na to, że no, prawda się nie może przebić w tym filmie. To mnie na przykład też mocno poruszyło. I też w tym kontekście tej radykalnej zmiany mamy pytanie od redaktor Euniki Chojeckiej. Czy pójdzie za tym głębsza refleksja nad polską religijnością? Co by musiało się stać, żeby ona była pogłębiona? No, wyobraźmy sobie, ludzie idą na film wcześniej, przecież był Kler, były inne filmy, teraz jest też ten film Chrzciny. Co by się musiało stać, żeby ta refleksja nad polskością, taką, myślę, że czasem śmieszną, czasem obłudną, czasem tragiczną, była rzeczywiście pogłębiona?
Ten film może dotrzeć do mojego pokolenia, nie? I tak zresztą, choć ranna pora i tak dalej, no to ludzie starsi raczej byli. No zobaczymy, jak będzie się frekwencja układać w następnych seansach. Piszcie do nas, jakie były reakcje sali.
Euniki Żuk. Musiałem się poprawić.
To mój dzień, moja córka. Że piszcie do nas, jakie były reakcje z sali, możecie tam pytać ludzi po seansie, bo nawet są dość rozmowni, bo ten film troszeczkę tak no, otwiera nas, rozbawia, pokazuje troszeczkę nasze wady narodowe. To dość jest dobry moment, żeby między Polakami trochę porozmawiać. Także ciekaw jestem, jaka będzie frekwencja, ale spodziewam się, że to raczej to starsze pokolenie. Nie? To starsze pokolenie, 40+, to jeszcze może ten film jakoś przeżywać, odbierać i tak dalej. Rozmawiałem z byłym księdzem Jerzym, pozdrawiam cię Jurku serdecznie, jeśli nas oglądasz. Kilka dni temu miał spotkanie ze studentami w Opolu, spotkanie z byłym księdzem i miał takie wrażenie po tym spotkaniu i tak dalej, że chyba młodych ludzi, to już czy były ksiądz, czy obecny ksiądz, to już przestaje obchodzić. Oni mają, jak to się mówi, wylane na te sprawy religijne i niestety też na sprawy Boga. Także w tym przykładzie, znaczy mówię, ten film czy tego rodzaju produkcje już raczej tego młodego pokolenia nie ruszą. No może się tam pośmieją, może jakieś...
Czyli powoli to jest tak, że Kościół katolicki, ta katolicka religijność, no jest takim powodem do żartów, po prostu do beki.
Tak, to już będzie młodych. Tylko beka. A jeśli pytasz, co może zmienić Polaków, no to dzisiaj niestety to już jest wysoko postawiona poprzeczka. Dzisiaj Polacy muszą zobaczyć jakąś autentyczność, żeby oderwać się od telefonów, od smartfonów, żeby pomyśleć, że to jest naprawdę. To muszą zobaczyć jakieś wybitne przykłady chrześcijaństwa. Nie? I tu z różnych stron, bo była u nas, mieliśmy kobietę z Chorwacji. Nie? To jeszcze bardziej taki sam kraj jak Polska, tylko jeszcze bardziej. Nie? Tam jeszcze wojna na Bałkanach ich też zatrzymała, można powiedzieć, w tych różnych zmianach społecznych, no bo wiecie, jak wojna, no to jedni po lewej, po drudzy po prawej i już jest naparzanka, nie ma myślenia, tylko nienawiść. Nie? Czyli oni są cofnięci o jakieś, powiedzmy, może 10, może 5, może 15 lat w tych przemianach społecznych. Nie? I ona jak nas poznała już jakiś czas temu, no to myślała, że my tak trochę udajemy, nie? No bo ona tylko takich, nawet chrześcijan, tych protestanckich, tylko takich poznała, nie? Że no jest jakieś tam nabożeństwo, no tam coś, prawdę ze Słowa Bożego mówią, Ewangelię mówią, niektórzy się nawracają, ale później idą do domu, mija tydzień i znowu się w niedzielę jak katolicy spotkają i nic z tego nie wynika, tak jak ich było, wiecie, 30 lat temu 20 osób w tym kościele, tak, i przyjdziesz za 30 lat, to też jest 20 osób, nic tam niewielkiego się nie dzieje, nie? No i ona mówi, najpierw się tak przyglądałam, bo myślałem, że wy tak udajecie, nie? Ale była tu z nami tak trochę dłużej, nie? I raz, część była przed obozem, a część przed konferencją naszą, tym zjazdem, a część na konferencji, nie? Kiedy jest konferencja, 120 osób, wiecie, no to tak wszyscy myślą, że no to wtedy ludzie tak bardziej udają, tak jak na zjazd rodzinny, nie? Tak jak na tym, no pojednajmy się, fajnie, nie? Coś tam udawajmy, nie? A potem życie wraca do normy i, że tak powiem, jest źle, nie? A ona obserwowała nas tu i tu i mówił, wow, to wy jesteście tacy sami tu i tu. I to dopiero jest świadectwo. Także mówię, żeby to młode pokolenie rzeczywiście zwróciło uwagę na chrześcijaństwo, to my musimy pokazać jego autentyczność teraz już w codziennym życiu. Nie w krucjatach ewangelizacyjnych, nie w jakichś tam, nie wiem, koncertach ewangelizacyjnych. To wszystko można robić, ja nie jestem przeciwko. Ale ludzie wzruszą ramionami. Oni muszą zobaczyć kolegę w pracy, który, kiedy nikt nie widzi, to postępuje jak uczeń Jezusa. To wtedy on zobaczy, zaraz, ja w tej sytuacji zrobiłbym tak i tak. Wszyscy tu w biurze zrobiliby tak i tak, a on zrobił inaczej. Dlaczego? To myślę, że dopiero może być tym przełomem dla Polaków. Zobaczenie autentycznego świadectwa chrześcijanina. I do tego później doświadczenie prawdziwej wspólnoty. Bo dzisiaj ludzie odizolowani od siebie nawzajem w rzeczywistości będą wołać, wyjść w samotności. No i prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa dopiero spełnia tę potrzebę społecznego towarzystwa. Nie? Kobitkę se może znaleźć indywidualnie, nie? Ale żeby społecznie nie czuć się samotny, do tego potrzebuje wspólnoty Kościoła. prawdziwego Kościoła.
I w tym momencie zachęcamy Was do kontaktu, bo my w ramach projektu Mega Kościół łączymy te dwa światy, świat wirtualny i świat realny. Co kilka tygodni organizujemy też tutaj spotkania na żywo, także zachęcamy Was, piszcie do nas na adres kontakt@ispodprat.pl. Możecie również dzwonić do nas, zaraz też będzie wyświetlony numer telefonu 536 813 435. Mówimy teraz o zmianie wśród Polaków. Myślę, że też no, każdy w Polsce zapytany o to, czy widzi jakąś potrzebę zmiany w naszym kraju, myślę, że zgodziłby się. Może nie zgodzimy się do tego, jaka to powinna być zmiana, ale że zmiana powinna być, myślę, że dorastamy do tego jako społeczeństwo. Mówisz o potrzebie autentycznych, bliskich relacji, o potrzebie pokazania czegoś w realu, że coś działa, że chrześcijaństwo to nie jest tylko raz w tygodniu, w niedzielę, tylko że chrześcijaństwo rzeczywiście zmienia konkretne jednostki, ale ja jeszcze chciałam wrócić do filmu Chrzciny. Czy według Was ta zmiana również może nastąpić poprzez sztukę, poprzez książkę, przez jakiś może nowy film? Szymon, ty wiem, że no lubisz, po prostu lubisz też oglądać filmy, ale też tworzysz filmy, gdzie jest teczka JP2 produkcja. Jeszcze z tego roku już na YouTubie ponad 50 tysięcy wyświetleń. Mam informację, jaka jest Twoja wizja tej zmiany? Czy może masz też jakieś marzenia oglądając takie filmy, żeby stworzyć może nowy film, który by na przykład pokazał jakieś rozwiązanie, coś pozytywnego?
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że sztuka ma taki wpływ na ludzi, że jest w stanie ich zmienić. Tylko właśnie kwestia jest tego, co chcemy pokazać, tworząc tą sztukę. No, po obejrzeniu tego filmu może jakichś takich... Na razie jeszcze pomysłów nie mam na coś konkretnego, ale z kolei po obejrzeniu tego filmu Prorok, którego też ostatnio recenzję zrobiliśmy... No
polecamy
to...
wczoraj na kanale... Bardzo dobra recenzja, bardzo ciekawie się oglądało.
No i dynamicznie zmontowana, także gratulacje.
Kto jeszcze nie widział, polecam.
No to z kolei tam jest taka refleksja, że jednak trzeba pokazywać tą prawdę historyczną, bo no, są powiedzmy duże pieniądze, które idą na takie produkcje typu właśnie Prorok. No i jednak potem no, społeczeństwo żyje trochę w takim kłamstwie, bo obejrzy taki film i myśli, że no, znaczy myślę, że już teraz społeczeństwo też jest na takim poziomie, powiedzmy, świadomości, że nie dają się aż tak bardzo zmanipulować, ale jednak no, jest to film dosyć manipulacyjny, który właśnie wywołuje w ludziach takie wrażenie, że ksiądz czy prymas Wyszyński no, był postacią po prostu bezbłędną.
Heroiczną.
Heroiczną, który tak, no, dosłownie swoje życie oddałby. Tam jest nawet taka scena, jak on mówi, że gdyby mógł, to on by oddał swoje życie za wszystkich Polaków, żeby ich zbawić. Także to tak...
Ciekawe, że w tym filmie nie ma wątku Biblii Tysiąclecia.
Nie ma, a to jest jedna z wielu rzeczy, które
można by pochwalić. Znaczy nie można, tylko trzeba pochwalić u Wyszyńskiego. To zobaczcie, w tym katolickim, pisowskim, hagiograficznym filmiku no praktycznie ten najważniejszy wątek duchowy nie występuje. Najważniejszy wątek, przecież nawet nazwali to sami katolicy, Biblia Tysiąclecia! Ani słowa o tym w filmie. To widać, gdzie mają Boga i Biblię ci wszyscy religijni ludzie, którzy żerują, można powiedzieć, na Bogu. To kiedyś Joe Łosiak, ten, który mówił Ewangelię Janowi Pawłowi II i właśnie księdza Blachnickiego, wyposażył w te wszystkie materiały, w cztery prawa duchowego życia, czyli takie narzędzie do docierania do Polaków z dobrą nowiną o Jezusie w prosty sposób, żeby każdy to zrozumiał, nie? Także Joe Łosiak mówił, że najbardziej wykorzystaną kobietą w świecie to jest Maria Biblii. Nie? Co z niej zrobili? Co z niej zrobili? Nie? No to jego słowa. Myślę, że ten film miał potencjał, żeby wskazać rozwiązanie. Nie? Ta, wątek tego młodego, niedoszłego księdza. Nie? Ten wątek to mogłoby pokazać, że wchodzi nowe pokolenie z nową jakością, nie? A scena, w której on służy do ołtarza i ksiądz, który ma na sumieniu baby i zrzucanie sutanny dla kobiet, może nawet dla figury, no, ten wątek nie zostaje dopowiedziany, ale skąd figura wie, i dlaczego ona wchodzi do niego do pokoju, kiedy on w gaciach się, rozumiecie? No, to trzeba sobie zadać pytanie, kto tu z kim co robił, nie? To pani
oczywiście
sobie dworuje, ale to był wątek, który można było rozwinąć ku rozwiązaniu. Wybierzmy prawdę, wybierzmy uczciwość, sięgnijmy po przemianę do źródła, czyli do Jezusa Chrystusa. A oni idą do religii, oni porozumiewawczo, że tak powiem, tam groźnie, ale mrugnie na niego okiem. Ty wiesz, ja wiem, udajemy. I on idzie dalej udawać. Bez rozwiązania.
Udawanie rzeczywiście, na przykład dla mnie, jako osoby, która nigdy nie była w kościele katolickim, no to jest zawsze zaskakujące, kiedy na przykład się jest na weselu czy na pogrzebie i jest msza i stoi się na zewnątrz kościoła. I w momencie, w których trzeba coś przyklęknąć, coś się przeżegnać, każdy wie, co ma robić. Nieważne, czy katolik, nie katolik, on wie, jak ma się zachować i to wygląda po prostu, no, dla mnie jako taki jeden wielki teatr, w którym każdy zna swoją rolę i w odpowiednim momencie po prostu ją odgrywa. I
tutaj czy ksiądz, jest... czy zomowiec, że tak powiem, na komendę, jak pies Pawłowa, robią pewne te same rzeczy. Oczywiście absolutnie nie ma to wpływu na ich moralne życie. Oni tylko rytualnie zachowają się, czyli wspólnota rytuału, tradycji jakiejś, ale nie wspólnota dobra.
Pytanie tutaj też szczególnie bardziej już o młode pokolenie, czy ono dalej będzie brało udział w tym teatrze. Widzimy, co się dzieje na lekcjach religii, że młodzi masowo rezygnują. Tutaj też, Szymon, mówiłeś jeszcze, że w filmie Prorok też coś jest o lekcjach religii, tak?
Tak, jest taka scena, jak właśnie Władysław Gomułka mówi o tym, że najlepszym sposobem ateizacji młodzieży jest co? Jest zapewnienie im lekcji religii w szkołach.
Może Czarnek się zapatrzył.
Puszczenie oka w stronę współczesnej
dlatego,
polityki.
Dlatego Czarnka i tę ekipę nazywamy katokomuną. Bo oni myślą, że robią coś, może nawet i szczerze niektórzy, że robią coś dla Boga, dla narodu i tak dalej. To tak jak ta figura, główna bohaterka, która kłamie dla dobra i tak dalej i w jeszcze większą otchłań wpycha tych ludzi. Prawie, że to kończy się bardzo, bardzo tragicznie, nie? A to przecież te wszystkie jej intrygi, nie? To powodują, nie? I no, z tej sytuacji nie będzie żadnego dobrego wyjścia. Nie będzie żadnego dobrego wyjścia. Nie? Dopóki ludzie nie odrzucą fałszywej religii i nie zwrócą się do mocy, do Jezusa Chrystusa, który jedynie ma moc zmieniać ludzi. Rozumiecie, że nie zwyciężysz nad pokusami przez to, że pójdziesz do kościółka albo że jakiś sakramencik sobie odbębnisz, nie? To tylko Jezus ma moc nad grzechem. To musi do Polaków dotrzeć. No.
Dziękujemy za wasze komentarze. Tomasz Szandar, co daje taki film? Nic, jak zwykle w niedzielę Polacy pójdą do kościoła i będą dalej chylić czoło przed katabasem w sukience, który jest Bogiem w ich kościele. Myślę, że tutaj rzeczywiście jest taki niezwykły czas w polskim społeczeństwie, ale mówimy o narodzie, ale przecież naród składa się z jednostek. Wy byliście członkami Kościoła katolickiego, chodziliście do kościoła, braliście udział w mszy i co na was wpłynęło? To mnie ciekawi, co na was wpłynęło, co było taką motywacją, żeby zerwać z tym teatrem, żeby no, pójść pod prąd, bo to jest trudna decyzja, bo tutaj widzimy w tym filmie chrzcinę, że chociaż człowiek może i ma jakieś takie tęsknoty, chce iść własną drogą, chce iść za prawdą, ale ta presja społeczna, presja rodziny jest bardzo, bardzo silna w Polsce.
No tu jest scena, która gdzieś można by, którą mógłbym się nieco identyfikować, jak ten komunista tam leży na łóżku i tak rozmyśla nad swoim losem, wcześniej z księdzem tam przywódcę, nie? Ten o prawdzie dialog, nie, który już omówiłem, ale potem tak leży w tym swoim rodzinnym domu w pokoju na tapczanie, no i myśli nad tym swoim życiem. Wiemy, że ma takie czarne myśli, że nie podoba.
Najbardziej refleksyjną osobą jest ten komuch.
Nie podoba mu się to jego życie, widzi, że ono ma tylko sens materialny, bo on mówi, tam leży otwierająca scena, tu wszystko leży na ulicy, tylko się pochylić i brać gorściami, panie, a wy głupi tam nie bierzecie, nie? Takich tam zachęca do wstąpienia do PiS-u, przepraszam, do PZPR-u. Dzisiaj to samo, analogia zupełna, niczym to się nie różni. Rady nadzorcze, Obajtek, wszystko wiecie, jak to hula, kato komuna, tak jak było, te same wzorce mentalne PiS odtwarza, które były w czasie kato komuny właśnie za Jaruzelskiego. I on tak bezwiednie sięga ręką, nie? Czy tak patrzy i coś bierze, nie? Ty myślałeś, że to jest Biblia? Nie. To jest katolicki modlitewnik, nie? I on tam coś tam i odrzuca. A ja w takiej samej podobnej refleksji, nie nad komunizmem, tylko bardziej nad materializmem, sięgnąłem, chwała Bogu, do Biblii. No i resztę to już tam znacie.
Jeśli macie, chętnie wam wyślemy darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie na kontakt@ispodprat.pl. Rzeczywiście to też jest ważna wskazówka, żeby docierać do ludzi z różnych sfer społecznych, ale którzy są w momencie refleksji, bo tak jak widzieliśmy w tym filmie, mało jest tak naprawdę w tym całym rozgardiaszu, wśród tych rodzinnych kłótni, tej napinki, tych obrzędów, mało jest tych momentów refleksji. To był akurat jeden z niewielu, myślę, takich momentów refleksyjnych. No i ciekawe też, jakby się jego losy potoczyły, gdyby to była Biblia.
Szymon. Może by jej tak szybko nie było.
Może tak. Może by go wciągnęła. Jak to było w twoim przypadku? Bo no, wychowałeś się tradycyjnie w rodzinie katolickiej.
Tak, tak. Ja bardzo, znaczy ja co tydzień chodziłem do kościoła w zasadzie do chyba 20 roku życia. Ale miałem taki okres w życiu, że właśnie to było wtedy, kiedy zacząłem poszukiwać czegoś więcej. Było to też trochę wynikiem tego, jak moje życie się toczyło po prostu. No i pewnego razu trafiłem w internecie na coś, czego nie usłyszałem w kościele katolickim, czyli na film, w którym właśnie film, swoją drogą, co prawda nie była to jeszcze telewizja Idź Pod Prąd, ale był to również film innej telewizji, w której właśnie była głoszona Ewangelia. No i tak się tym zachłysnąłem, że musiałem to sprawdzić, czy tak rzeczywiście się rzeczy mają, czy Jezus Chrystus, jest napisane, że oddał za mnie swoje życie i to znaczy, że ja teraz, jeśli w Niego uwierzę, to już w zasadzie sprawę nieba i piekła będę miał już załatwioną tu na ziemi, czyli po prostu będę zbawiony. Także zacząłem to wertować, zacząłem o tym czytać i rzeczywiście w pewnym momencie zawołałem do Jezusa, poprosiłem Go o to, żeby mnie zbawił i od tamtego czasu moje życie wygląda zupełnie inaczej. No też jestem tutaj, gdzie jestem, robię to, co robię i chcę to robić dalej. Także Jezus zmienia życie.
Bo osobista decyzja to jest ten jeden moment i to jest ten początek, ale później też przychodzi ten moment taki społeczny. No ale no, gdzie ja pójdę właśnie w niedzielę do kościoła? I mnie ciekawi, jak ty sobie poradziłeś z tą presją, no wiadomo, rodzinną, społeczną, środowiska, no że teraz co, że porzucasz wiarę ojców?
No tak, ja sam z siebie nie miałbym tyle siły, żeby się temu jakby oprzeć, powiedzmy, tej presji. I to były trudne momenty dla mnie, kiedy właśnie cała rodzina szła do kościoła, a ja na przykład zostawałem w domu. I też wiedziałem, że rodzina to też mocno przeżywa, no bo zawsze z nimi byłem, a teraz mnie nie ma. Także ja jestem człowiekiem empatycznym, też wiem, co oni czuli. No ale wiedziałem, że teraz, kiedy przeczytałem to, co jest w Biblii, że tu jest prawda, że jak ja pójdę do kościoła, to pokażę im, że to, co ja teraz odkryłem, no to w zasadzie jest jakaś farsa, no bo ja i tak chodzę sobie z nimi do kościoła. No to dzięki Bożej pomocy miałem tą siłę, żeby się oprzeć i nie pójść. Także myślę, że to jest takie małe świadectwo, które każdy z wierzących może dać na co dzień właśnie wśród swojej rodziny, kiedy oficjalnie mówi, że jest uczniem Jezusa i że teraz wierzy w coś innego niż w to, co jest zgłoszone w kościele katolickim.
No to ja jeszcze dopowiem, że ta twoja szczerość, choć bolesna, no, wydała owoc.
Dzięki tak. Bogu.
Wiesz, kto jeszcze nie widział, na naszym kanale możecie znaleźć ślub Euniki i Szymona. To było miesiąc temu. zespół ślub transmitowany na żywo w naszej telewizji. Ja jeszcze zachęcę Was
do... Wielkie przeżycie dla nas wszystkich.
Tak, i to było tak a propos tej takiej nowej jakości, to było coś, co mogły zobaczyć osoby po prostu, jak wygląda na przykład ślub protestancki. I słyszałam relacje wielu osób, że na przykład rodziny, babcie, mamy, wujkowie, którzy normalnie nigdy by nie włączyli telewizji Idź Pod Prąd, z ciekawości po prostu zobaczyli, jak to wygląda i przetrwali cały ślub. Ponad godzinę.
Tu jeszcze też nie sama ta uroczystość, bo to nie jest, można powiedzieć, istotą, ale to, że zobaczyli ludzi, którzy się prawdziwie kochają, nie? Szymon i Eunika, to promieniowało z was, to chyba nawet ludzie nieżyczliwi też to widzieli. O, dziękuję za to zdjęcie też w tle. I też pokazanie, to głównie dla znajomych jest ważne, że i Szymon, i Eunika na poważnie traktują to, co Bóg mówi. To posłuszeństwo Jezusowi traktują na poważnie. No bo kiedy się śluby dzieją w rodzinach religijnych, katolickich?
Kiedy jest spadka.
Kiedy już zostało do rozwiązania 6 miesięcy, 7, 4,
już i po, tak jak
przytyła,
mi się
panna młoda, przytyła.
Na filmie chrzciny, na rodziny nie są problemy.
Rozumiecie, że to tak wygląda, nie? I ten film też zresztą to pokazuje, nie? Że to jest zakłamanie, obłuda. Te normy są głoszone, ale nikt, nawet ksiądz ich nie przestrzega. Noż to ludzie, to po co udawać, to już ten komunista uczciwszy jest w tym bajzlu, nie? No a druga refleksja w tym filmie, że ci ludzie są, że tak powiem, między młotem a kowadłem, nie? Że tu mają zakłamany Kościół katolicki, który nic nie daje, fałszywa religia, pusta, tylko rytuały i woda, nie? Z księdzem można się napić i to jest jakaś wyższa świętość, nie? A z drugiej strony komuna. Ateizm, komuna i tak dalej. Nie ma niczego. Ci ludzie są, nie mają gdzie pójść. Dlatego ja tak mówię.
Jedyną ucieczką jest Ameryka i emigracja.
No to, ale to rodzi z kolei inne kłopoty, to już nie będziemy mówić. Dla nas dzisiaj w Polsce kluczowe jest, żeby Polska, jak to na ostatniej konferencji właśnie mówiliśmy z Joe Łosiakiem, zakwitła biblijnymi wspólnotami, kościołami. Tego może nie być wiele. To nie muszą być bardzo liczne, ale to muszą być bardzo jasne świadectwa. Żeby przyciągały, żeby świeciły w twojej wiosce. Może najpierw zacznijmy od powiatu, nie? Bo tam w województwach już mamy grupy biblijne. I żeby ludzie wiedzieli, o, to są inni ludzie. Wiecie, chrześcijanom na wschodzie, pod jarzmem sowieckim, udało się zbudować, bo wtedy, wiecie, zostanie chrześcijaninem, to groziło łagrem, wywózką, stratą pracy i tak dalej. Czyli o tym pastor Jaremczuk opowiadał trochę. Jaki to był wielki koszt. W Polsce to tak nie za bardzo było, nie? Był pewien koszt, dzisiaj jest większy, nie? Apelacja mojego procesu w najbliższy wtorek, nie? Dzisiaj jest większy niż za komuny. Za komuny nikt mnie po sądach nie tego. Ubecy przychodzili do naszej wspólnoty, z księdzem rozmawiali, ale tam, że tak powiem, tylko pytali, czy wszystko w porządku.
Dlaczego dzisiaj jest większy koszt niż za komuny?
Bo dzisiaj mamy katokomunę u władzy, która jest głupsza od komunistów. Komuniści budowali wentyle bezpieczeństwa i tak dalej, a dzisiaj mamy takich tych totalniaków. I oni po prostu będą niszczyć wszystko. Edukację domową teraz chcą zniszczyć. Co to, ile to jest? Jaki to jest procent społeczeństwa, nie? To oni to też po prostu... Totalniak, oni są gorsi od komunistów w tym sensie, że komunista w rzeczywistości szukali naprawy, tam, jak tu liberalizm, może tu inwestycje z Zachodu. Wiedzieli, że ten komunizm jest do dupy, nie? I próbowali go jakoś naprawić. A ci myślą, że katolicyzm jest najlepszy i wszystkim trzeba go na siłę, że tak powiem, w trzewia wtłoczyć, nie? I dlatego młodzi ludzie mówią, nie, dość, nie, dość tego, nie? Także... pokazanie, że nie jest tylko, że ateizm, komuna i tak dalej, jakieś tam, wiecie, lewaki i tak dalej, a z drugiej strony katolicyzm, nie? Trzeba pokazać biblijny Kościół. Polacy muszą widzieć, że nie muszą wybierać między komuną, a zakłamanym Kościołem katolickim. Mogą wybrać Jezusa i Jego prawdziwy Kościół.
Przypomnę tylko o sądzie na naszych mediach społecznościowych, na Twitterze. na Instagramie, na YouTubie. Czy według Ciebie filmy typu Chrzciny mają wpływ na postrzeganie katolicyzmu przez Polaków? Czekamy cały czas na Wasze głosy. Tutaj też dużo Waszych komentarzy. I na przykład propozycja filmowa. Mariusz Pieruk, jakby Idź pod prąd zrobiło komedię o Kościele katolickim, to dopiero by było.
No wiecie, my szykujemy się cały. Ja o tym mówię już od, nie wiem, 2-3 lat, nie wiem. Troszkę pandemia no, te plany pokrzyżowała, bo żeby kręcić film, to trzeba dużo ludzi na planie, swoboda wyjazdów i tak dalej, i tak dalej. Ale mam nadzieję, że no, w tym roku może jeszcze powstanie jakiś przynajmniej rys scenariusza, nie? To by był, no, że tak powiem, taki milowy krok, no bo już wiedzielibyśmy, nad czym pracujemy, nie? Bo tam scenariusz, jak się pisze, no najpierw taki skrót się jakiś tam pisze, nie? A potem się już to rozrysowuje na sceny, poszczególne dialogi, scenografie i tak dalej. To żeby przynajmniej ten draft pierwszy mieć, no i przyszły rok zaczynamy kręcić. No, to
ja tego od siebie, żeby też nie przytłoczyć Szymona Jełniki, pozdrawiamy.
Nie, to cały zespół będzie. No, to
też do mnie młodzi ludzie no, przychodzą z takim postulatem, no, żeby zrobić serial. Bo teraz to nie filmy, ale seriale. Także może, no, może
jedno,
też serial.
Jedno i drugie można zrobić. Nie? Ogniem i Mieczem na przykład miał serial i miał film. Nie? To się da się skleić, jak już masz scenariusz, pomysł. Także no, też zapraszamy Was do współpracy w tej dziedzinie. Macie jakieś właśnie pomysły, jakieś historie, jakieś gagi takie, które można by w takim filmie użyć, to nam opisujcie to, takie, bo najlepsze są sytuacje autentyczne. Nie? I wtedy możemy pokazać, tak, tu w tej wsi albo tu, tam się to zdarzyło, nie? To są autentyki, nie? Nie, że my tam tworzymy jakieś takie historie, żeby tam kogoś ośmieszyć czy zniechęcić, tylko to się dzieje, to Polacy widzą, świadkowie tego byli, także o takie scenki, taką pomoc Was prosimy, no i oczywiście o wsparcie finansowe, no bo wiecie, ten film powstał za czyje pieniądze, podobnie jak ten poprzedni, wychwalający...
Tutaj widzę nawet też logo TVP.
No, także rozumiecie, no to, że tak powiem, władza na różne sposoby, kościół, firmy, które chcą się władzy przypodobać, no to dają, czy firmy państwowe, które udają firmy prywatne, no dają na te wielkie produkcje dużo pieniędzy, no a my musimy to zrobić jakoś inaczej, nie? Po pierwsze, bardzo tanio, jeśli chodzi o produkcję, nie możemy to zrobić dokładnie tak, jak robią te wszystkie studia i tak dalej, nie? No bo to by trzeba tam setki tysięcy złotych na taką produkcję wstępną. Musimy to zrobić za pomocą jakichś, no już tam nie będę zdradzał, ale pewne pomysły mamy, ale tak czy siak będziemy potrzebowali wsparcia finansowego do takiej produkcji. O.
To na zachętę dla kolejnych produkcji filmowych teraz trailer filmu Gdzie jest teczka JP2 i krótka zachęta, dlaczego warto wesprzeć telewizję. Idź pod prąd, wracamy za chwilę.
Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
I tyle zapowiedzi, dobry wieczór Państwu.
W 1989 roku powiedziano, że w Polsce skończył się komunizm. W 1991 roku powiedziano, że upadła sowiecka Rosja i skończyła się zimna wojna. May God continue to bless. Uwierzyliśmy, że na naszych oczach dokonał się upadek komunizmu, wyzwolenie państw uzależnionych od ZSRR i zgodny marsz ku braterstwu i wolności narodów całego świata. Ale poczynając od Polski, do dziś za sznurki pociągają dawni komunistyczni działacze lub ich spadkobiercy. A komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni. W Rosji rządzi od 22 lat oficer KGB, Władimir Putin, który bezkarnie morduje rodaków i obywateli innych państw. A na Dalekim Wschodzie urósł w siłę już nie Związek Sowiecki, ale jeszcze większy komunistyczny reżim z milionowymi obozami koncentracyjnymi. A świat Zachodu udaje, że nic się nie dzieje. Jak udało się tak upaść komunizmowi, żeby się nie poobijał? W co się przemienił? I do czego dziś dąży? I co ma to wspólnego z Janem Pawłem II? W pierwszej połowie XX wieku Kościół katolicki pozostawał mocno antykomunistyczny. Najwyżsi jego hierarchowie szybko jednak wyczuli, kto teraz rozdaje karty w światowej polityce. Podczas II Soboru Watykańskiego zmienili diametralnie watykańską politykę i stosunek do komunizmu. Dzisiejsza nauka społeczna Rzymu to pomieszanie socjalizmu z hasłami kapitalizmu. Na tymże soborze w nawoływaniu do zmiany podejścia wobec komunistów z konfrontacji na tak zwane zdobywanie ich miłością szczególnie wyróżniał się młody kardynał z Polski. Czy była to tylko jego naiwność, czy jednak coś więcej, do dziś pozostaje zagadką.
Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się w czasie i prześledzić życie oraz karierę kardynała Karola Wojtyły, który kilkanaście lat po soborze w 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
Gorąco zachęcamy Was do wsparcia projektu telewizji Idź Pod Prąd. Nie są to, jak widzicie, tylko programy tutaj w studio nagrywane codziennie, ale również produkcje filmowe też jako zachęta dla naszych filmowców. Myślę, że też możecie dopisywać cel Waszego wsparcia, jeśli szczególnie Wam na sercu leżą właśnie produkcje filmowe. I tutaj ciekawe pytanie. Dlaczego teraz, nie wiem, czy to jest jakaś moda wśród twórców, żeby patrzeć na te czasy komuny, na czasy lat 70., 80., nawet też 90., raczej tam są osadzane polskie produkcje, a mało jest filmów o czasach współczesnych. Dlaczego?
No, ciekawe.
To przypadek?
Przypadek, no właśnie. Nie wiem, może chcą też twórcy przenieść tych współczesnych ludzi w trochę inne czasy, a że te czasy PRL-u właśnie są takimi jeszcze nieodległymi czasami, niektórzy je jeszcze pamiętają, no to może to jest taka dodatkowa dobra zaleta tych filmów i seriali. No,
ale... Ja się mogę przenieść w swoją młodość, nie? I mi podobni.
No tak.
Także to dla takiej widowni jest fajne zobaczyć tamten świat.
A z kolei młodzi mogą sobie wyobrazić, jak to jest,
rodzice.
Jak im rodzice opowiadali. Mhm. Mhm.
No jest jeszcze, myślę, druga też trudność, że to, co się dzieje teraz, jest takie trudne do zdiagnozowania, nie? Ono ciągle płynie, nie? Także tu, żeby uchwycić to, co się dzieje, dlatego się mówi o wieszczach narodowych, no to są ci, którzy potrafią uchwycić to, co się dzisiaj rozgrywa w narodzie. To, co się działo tam 100 lat temu, no w naszej już takiej przyspieszonej medialnej cywilizacji 40 lat temu, to jest odległa historia i to jest dość łatwe, nie? Zobaczyć tam, jak to, kto był dobry, zły, jak to tam się te prądy społeczne rozkładały. No i jest trzeci czynnik, że żeby nakręcić film dziś, no to trzeba się komuś narazić. Dziś. To trzeba zapłacić cenę. Albo trzeba być włazi dupem, nie? No to wtedy będą cię tam, władza będzie cię zapraszać do TVP, no albo zaproszą cię do prokuratury. No to dlatego trudniej.
Poruszyłeś wątek narażania się i doświadczyłeś tego osobiście, bo no już od lat zarówno ty osobiście, jak i nasze środowisko jest prześladowane. Tutaj też opisywaliśmy to w raporcie. No, samochody pastorów są rysowane, są pisane wulgaryzmy.
Ciekawe, jeśli...
Opony są przebijane, także to wszystko już jakby, to narasta od kilku lat, ta niechęć.
Że tak jak w tym filmie, w takim troszeczkę komediowym stylu, no, oni popełniają zło, tak, no, chcąc ratować tam te więzi rodzinne i to są takie, powiedzmy, kłamstewka, które oczywiście mogą doprowadzić nawet do śmierci, nie? Przez porażenie prądem. Ale no nie celowo, nie? Ale no ci, którzy niestety są i gorsi ludzie, którzy dla religii, dla swojej tej ideologii potrafią no, dokonywać przestępstw, potrafią niszczyć czyjeś mienie, potrafią, przecież samochód jednego z pastorów został zniszczony napisem je, trzy kropki, nie tam o PiSie teraz chodzi, tylko o sekty. Nie? To
w zdjęciach,
nas, nie?
Ale to też jeszcze dodam od siebie, jeśli chodzi o film Chrzciny, to też mi się wydaje, że to jest dobrze pokazane, że to szczególnie w głównej bohaterce, granej przez Katarzynę Figurę, że jednak to zło narasta, że to nie jest tak, że powiesz jedno kłamstwo, drugie, no to jest raczej taki stały wzrost, tylko że ono dynamicznie narasta i że jakby ta bohaterka jest jakby zdolna do coraz większych przestępstw. Także tutaj, jeśli chodzi o film
Chrzciny... Jest albo pokazana ta nienawiść, nie? I tu na przykład w moim procesie, no to jedna z kobiet, która została zakwalifikowana jako uczciwa, taka prawowita katoliczka, której uczucia religijne zostały obrażone przez moje kazania, no to jeśli możemy pokazać, bo ona w sądzie wyraziła tam swoją miłość do nas, nie? I troskę tam bardzo dużą.
Dla pasożytów kilkadziesiąt osób. Żadna dorosła osoba nie pracuje. A ten wasz mecenasik do pracy każe uczciwym ludziom iść, pasożytów.
Pasożyty to zdaje się było chrześcijanek z Kościoła Nowego Przymierza.
Zdaje się, bo do naszej telewizji to mówiła.
Tylko powiem nowym widzom, bo być może ktoś nas dzisiaj ogląda pierwszy raz. Pastor Paweł Chojecki został skazany wyrokiem nieprawomocnym, między innymi za obrazę uczuć religijnych katolików. Tutaj widzieliśmy przed chwilą jedną z przedstawicielek. I 22 listopada, czyli za kilka dni, został wyznaczony po półtora roku termin rozprawy apelacyjnej. Szczegóły procesu za słowa znajdziecie na naszym portalu ispodprat.pl. Pastor Paweł Chojecki.
Część też, no jedni to nas tam, ci szczerzy katolicy nas szczerze nienawidzą, tak jak tam pani, no wypisują różne rzeczy, są gotowi różne też, no takie, co normalny człowiek by tego nie zrobił, a oni zrobią, myśląc, że to jest dla ich kościoła i dla ich Boga jakoś, nie?
Dla moralność pani Dulskiej.
Inni z kolei, no moralność pani Dulskiej to jest bardziej ukrywanie takich swoich grzechów moralnych, to jest bardziej jakiś taki rys jezuicko-inkwizycyjny, a emanacją tego jest, że na przykład ci dobrzy katolicy, których sąd też uznaje za dobrych katolików, czyli tu no, już zdanie lubelskiego sądu powtarzam, oni są gotowi na kogoś nasyłać prokuraturę, czyli korzystać, tak jak inkwizycja, z władzy państwowej, żeby nas nawrócić. No to naprawdę ja sobie tego nie wymyśliłem. Oni tak mają zryte berety.
Możemy pokazać na dowód właśnie motywacji twoich oskarżycieli, co im przyświeca, jak twierdzą.
Jedynym pewnym rozwiązaniem wydaje się kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Ale wysoki sądzie, ja staram się też być optymistą. Dlatego wyrażam nadzieję, że jakikolwiek byłby wyrok w tej sprawie, mimo wszystko doprowadzi on do opamiętania się oskarżonego, bo tu nie tylko o jego ciało, ale i o duszę chodzi. Jako katolik wierzę, że żaden człowiek, także oskarżony Paweł Chojecki, nie jest z natury zły, że może się opamiętać i nawrócić, że każdemu należy dać szansę na poprawę i wyjście z błędu. Wreszcie, że kary sądowe powinny mieć na celu przede wszystkim uświadomienie oskarżonemu zła, które czyni i wskazanie mu drogi do poprawy, a nie pastwienie się nad nim i utwierdzanie go we wcześniejszych błędnych decyzjach. Wnoszę o nałożenie na niego kary pozbawienia wolności w wysokości jednego roku w zawieszeniu na okres próby lat 3.
No, czyli więzieniem mają mnie nawrócić. No toż to słuchajcie, no myśmy się przenieśli w czasie do średniowiecza. I to się dzieje dziś. To się dzisiaj dzieje, wyrok rzeczywiście, pierwsza instancja no, klepnęła taki, jaki tu ten bardzo szanowany, porządny katolik, dobry katolik, jak mówi sąd lubelski. Taki wyrok mniej więcej klepnął sąd, tam troszeczkę łagodniejszy, ale prokuratura apeluje, żeby właśnie taki, czyli wiecie, czynnik rządowy, bo prokuratura to Ziobro, nie, to czynnik rządowy, żeby jednak była kara więzienia. My apelujemy, żeby sąd powiedział, że jestem niewinny, bo ja mam prawo dane od Boga wierzenia w co chcę, a konstytucja daje mi prawo wyrażania moich poglądów religijnych, nawet jakby bolały kogokolwiek, nie? A oni mówią, że nie, do więzienia, tam się nawróci i wyjdzie z więzienia jako już dobry katolik. No, niedoczekanie wasze.
Oczywiście, kiedy to się słyszy, to aż trudno uwierzyć, że
to się, to się dzieje
w Polsce. Dlatego też przypomnieliśmy naszym widzom cały proces pastora Chojeckiego, jak to się zaczęło, co zrobił sąd pierwszej instancji i już dzisiaj możecie na naszym portalu idzpodprat.pl znaleźć artykuł w tej sprawie, będzie również dostępny w języku angielskim. Mówisz o prawie konstytucyjnym do mówienia tego, co chcemy, do wolności słowa. Czego się spodziewasz po rozprawie apelacyjnej?
No, tam, żebym się sprawiedliwości spodziewał, to bym wariatem był. Nie? Sprawiedliwości się po sądach trzeciej RP nie spodziewam. Nie? Oczywiście może się zdarzyć, bo tam podobno zepsuty zegar to też tam niekiedy wskazuje dobrą godzinę.
Przez przypadek.
Także nie, sprawiedliwości się nie spodziewam, ale modlę się o to i też was już proszę, jeśli ktoś tam się zwraca też do Jezusa, a tam no, ateistów, naszych poszukujących widzów, no to proszę o jakieś tam dobre słowo, komentarz czy coś takiego. Ja się modlę o to, żeby ten proces pomógł Polakom otworzyć oczy. To apostoł Paweł też w Biblii, jak mamy jego przykłady uwięzienia, no to on się modli, żeby te jego więzy przysłużyły się Bożej sprawie dla tego narodu, który go tam prześladuje. Nie? Także to jest trudne, nie? Dla mnie też osobiście, nie? No bo dla tego narodu to tam coś dużo poświęciłem w życiu. To kto mnie zna, to wie. A że tak powiem, władza tego narodu tak się mi, że tak powiem, płaci mi za moją służbę dla tego narodu. To nie jest łatwe doświadczenie, ale noż jak się nawracałem do Jezusa, tak jak Szymon opowiada też o swoim nawróceniu, to Jezus nie opowiadał, że będzie łatwo. Nie obiecywał mi, że będzie łatwo. No, jego przykład, jak jego naród jego traktował, odrzucił i tak dalej, no to tam też czegoś nas uczy, nie? Także mi chodzi przede wszystkim o to, żeby ten proces dotarł do Polaków z takim przesłaniem. Żyjecie w świecie średniowiecza. Żyjecie w świecie kłamstwa. Żyjecie w świecie katokomuny, która wzorce ma z inkwizycji, żeby siłą ludzi zmuszać do wiary w ich religię. Może przynajmniej część moich rodaków, słysząc o tym, mówi, co ten pastor tam gada? Coś tam w tej Biblii jest. Także tak jak moi przodkowie, którzy w XVI wieku przynieśli do Polski Ewangelię, oni mówili, soli deo gloria, tylko Bogu niech będzie chwała. Przez to, że Polacy otworzą Biblię, a potem poznają jej autora, Jezusa Chrystusa, by być na zawsze uratowani, zarówno od wiecznych konsekwencji grzechu, jak i od mocy grzechu. Żeby zmieniło się oblicze tego narodu. Żeby rzeczywiście Polacy przestali żyć w szambie, w grzechu, w niemocy, w przekleństwie poprzednich pokoleń. O to się modlę. A jeśli jesteś jeszcze niewierzący i chciałbyś to przemyśleć, to pisz do nas, to chętnie na ten temat z tobą porozmawiam.
Zachęcamy was do kontaktu i od razu na gorąco komentarz z czatu. Jola, ja się co wieczór za pana modlę, pastorze. I to rzeczywiście myślę, że wiele osób zadziwia twoja postawa, że nie dałeś się złamać. Nawet po tym wyroku, półtora roku minęło. Długo nie wiedzieliśmy, kiedy będzie termin apelacji, ale jednak już ta łatka została przypięta do ciebie, że no, pastor z wyrokiem, tak?
Tak. Ci sami ludzie, ci tacy, część z nich oczywiście, nie wszyscy, no bo to oni tam, część to jest tak zagoniona jak gdyby do tego procesu i oni to zeznają. Ja nic nie wiedziałem o Chojeckim, to mi ktoś przyniósł, pokazał i tak, ja jestem urażony, nie, no, że to tak wyglądało, ale prowodyży, pokażę wam co, że tak powiem, jaki to jest poziom moralny tych ludzi. Nie? On się dzieje dziś, nie? Wojna na Ukrainie, nie? Ewakuacja kobiet, dzieci, sierot. Bóg dał nam okazję zaangażować się w uratowaniu 60 sierot z Mariupola. Nie z Lwowa, z Mariupola. Wiecie, gdzie by były te dzieci dzisiaj? Byłyby albo już na cmentarzu, albo uprowadzone przez Rosjan i ich los byłby niewiadomy. 60 dzieci, cały sierociniec. Dzięki Bogu, Amerykanom i skromnej, niewielkiej naszej pomocy udało się uratować, przywieźć do Polski, otoczyć opieką w najlepszym możliwym miejscu, czyli w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym. Przy pomocy i prezydenta Żuka, Homo Faber, redaktora Skowrońskiego, bo to właśnie jego instytucja się zgodziła i tak dalej, wielu innych ludzi dobrej woli. I wiecie, co zrobili wtedy prawilni katolicy? Zaczęli pisać w internecie, że my handlujemy dziećmi. Zaczęli nasyłać na te dzieci policję. Te dzieci się bały, co będą teraz do nas strzelać? To wszystkośmy przeżyli. Sami sobie ocencie, jaki jest poziom moralny tych ludzi, którzy to zrobili. Ale ta sytuacja się nie skończyła. Chcecie obejrzeć sobie film, to sobie zobaczcie. Uratowane. Chyba.
Tak, widzicie tutaj na
no, bardzo, bardzo polecamy. Wzruszający film. Media zagraniczne też o tym mówiły. Polskie media mówiły tylko źle. Tylko źle, że kontrowersyjni ludzie to robią, a nie co zrobili, tylko że niewłaściwi ludzie. No toż trzeba było wy zrobić, nie? Mówię, nie? To jeszcze teraz w Radiu Centrum
tak.
Parę dni temu była audycja, gdzie święto reformacji. Koniec miesiąca, tu u katolików to te święta związane z cmentarzami, nie? A my właśnie protestanci wtedy, że to jest święto reformacji. I krótki filmik zrobiła nasza znajoma, nie? Pozdrawiamy Weronikę. Wszystkim się podobał, te wszystkie kolaudacje przeszedł, miał być tam pokazany, no i został pokazany. No i wyobraźcie sobie, że ci prawilni katolicy zaczęli bezczelnie łgać, że jak to możecie pokazywać sektę? Jak to możecie ludzi, którzy podejrzani są o handel dziećmi czy coś takiego, takie bzdety oni pisali, nie? To, i to są uczciwi, znaczy sąd orzekł, że to są uczciwi, obrażeni przeze mnie, świętojańscy, prawomyślni katolicy. W takim kraju żyjemy. Ale taki naród mamy. I innego nie mamy. Dlatego będziemy pracować ad Deo Gloria, na chwałę Bogu, w tym narodzie, bo ten naród kochamy. I chcemy, żeby ten naród z tymi wszystkimi przywarami dulszczyzny, inkwizycji, hunwejbinów tych wszelakich, żeby padł wreszcie i zobaczył. Nie chcę dalej grzeszyć. Jezu, ratuj mnie. Oby to przesłanie jak najszybciej dotarło do wszystkich Polaków, tak jak kiedyś Mickiewicz mówił, pod strzechy. No już dzisiaj pod Eternit to już lata 80. pod blachodachów.
I aby też Polacy zobaczyli, jaki naprawdę jest Jezus Chrystus, dlatego też zachęcamy, żebyście sami czytali Biblię dzisiaj w trakcie porannego studium Biblii Ewangelii Łukasza. Tutaj w gronie redakcyjnym też poruszyłeś tą kwestię, że Jezus szedł pod prąd, walczył ze złem, nie patrzył na konwenanse i po prostu naprawiał rzeczywistość. Także taki jest Jezus Chrystus, a nie jest to Jezusik taki w ogóle bezkonfliktowy, który jest znany w Kościele katolickim. Pokażmy teraz klip Support pastor Chojecki i już przechodzimy do końcówki waszych pytań.
Nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Wyobraź sobie, że skrytykowałeś Kościół katolicki i władzę. Ktoś poczuł się urażony. Doniósł do prokuratury. Masz proces. Grozi ci więzienie. Czy to jest sprawiedliwe? Czy żyjesz w państwie prawa? To właśnie dzieje się w Polsce. Toczy się proces polskiego pastora. Grozi mu więzienie. Więzienie za słowa. Ale nie jest sam. My też chcemy żyć w Polsce, w której bez obaw dyskutuje się o poglądach. Wspieramy pastora Pawła Chojeckiego. Dołącz do akcji Support Pastor Chojecki. Nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Przypowieści Salomona 17:26.
Temat procesu pastora Pawła Chojeckiego znów wraca, tak jak mówiłam, w najbliższy wtorek. Jest rozprawa apelacyjna. Zachęcamy was, żebyście dołączyli do akcji hashtag support pastor Chojecki. Możecie wysyłać wasze zdjęcia, filmiki na adres kontakt@ispodprat.pl, ale tak jak przed chwilą mówił pastor Chojecki, też przede wszystkim liczymy na waszą modlitwę, bo tak jak mówiłeś, no, kiedy ciebie to spotyka osobiście, jest to bardzo trudne, wycieńczające psychicznie.
No to już dzisiaj, wiecie, mnie to spotkało ile? No, 3 lata temu, nie? Początek tego
2020 nękania. Zostałeś poinformowany.
No to już tam wcześniej odgrażali się ci prawowilni, uczciwi, szanowani katolicy, już tam te groźby już były, ale dzisiaj, wtedy to jeszcze ludzie nie wiedzieli, że oni mogą zrobić taki masowe prześladowanie. Teraz ktoś sobie napisał na samochodzie, że tam nie lubi PiSu, tylko trochę inaczej. I już prokurator, a ja mówiłem, nie staniecie wtedy w mojej obronie, kiedy jeszcze można było robić szum. To potem przyjdą po was i już nie będzie komu się zaprotestować, powiedzieć, bo oni już będą mieć siłę, żeby wszystkich za mordę wziąć.
To jeszcze
dzisiaj mają pełnię władzy. Dzisiaj mają pełnię władzy, dzisiaj jest wojna. Oni mówią, no kto nas krytykuje, to jest ruski, bo my jesteśmy przecież, jest wojna, no to już nie można krytykować władzy, nie? Sytuacja jest dużo gorsza niż była wtedy. Wtedy wielu przespało, nie protestowało. No już tam jeszcze, że tak powiem, się nie skończyło. Działamy, nie? Ale tylko pokazuje, że zostaniesz w domu, będziesz bierny, to przyzwalasz na zło. I kiedy tobie się przypali kita, wtedy będzie już trudniej z tym złem walczyć.
Tak dla sprawiedliwości dzisiaj dużo mówimy też o tych katolickich hejterach, atakach ze środowisk, można powiedzieć, ultrakatolickich, ale też nie miałeś wielkiego wsparcia ze środowisk protestanckich i sama też wczoraj czytałam takie komentarze, no dobrze, że jest ta sprawa, bo sam sobie na nią zasłużyłeś, bo przesadziłeś w tej krytyce Kościoła katolickiego i rzeczywiście obraziłeś czy prezydenta, czy katolików. Co byś odpowiedział tym osobom ze środowisk protestanckich, które ciebie no, nie bronią, atakują raczej?
Jeśli przesadziłem, no to można to jakoś spróbować udowodnić. W czym przesadziłem? Bo tak rzucenie takiego oskarżenia jest, nic nie kosztuje, a udowodnienie kosztuje, nie? Znaczy w sensie wymaga pewnego wysiłku intelektualnego. No to proszę, w czym przesadziłem? Chętnie podyskutuję nad każdym z tych zarzutów. Gdzie przesadziłem? W czym? że powiedziałem, że dogmaty katolickie czy sakramenty katolickie to bzdura? To tu przesadziłem? Któryś protestant by to powiedział? Oni oczywiście będą tam udawać różne tam, wiecie, mówić niby to samo, ale tak, żeby nikt nie zrozumiał. A ja powiedziałem tak kawę na ławę, że tak powiem, zwykły Kowalski poniał. I zobaczcie, dlatego właśnie mnie atakują, że zwykli ludzie rozpoznają to, co ja mówię. I setkami się nawracają, tysiącami przychodzą, oglądają nas niekiedy dziesiątki tysięcy i tak dalej. Bo ja mówię prostym językiem. Jakbyście czytali Biblię, zarówno to, co Jezus mówił, jak i to, co mówili prorocy, to oni mówią prostym językiem, dosadnym, takim, że w pięty idzie. Bo jakby tylko mówił, kto by tego słuchał, nie? Dlatego mnie prześladują, a nie was, nie? Także, a sprawa prezydenta. Za co siedział Jan Chrzciciel w więzieniu, czy wiecie? Za obrazy prezydenta. To jak? Przesadził Jan Chrzciciel też? Może mógł siedzieć cicho, tak jak ty.
Wyślijcie ten program dla osób, które też nie zgadzają się z nami, które twierdzą, że pastor Paweł Chojecki został słusznie skazany. Mamy już wyniki sądy. Czy według ciebie filmy typu Chrzciny mają wpływ na postrzeganie katolicyzmu przez Polaków? 60% odpowiedzi na tak. Jakbyśmy generalnie mieli zachęcić, to zachęcamy, żeby iść do kina na film Chrzciny, czy nie?
Z mojej strony jak najbardziej. Moim zdaniem warto obejrzeć i być na czasie.
Pokolenie starsze jeszcze bardziej, no bo to świat naszej młodości, nie? Wtedyśmy mieli po 20 parę lat, stąd no, przeniesiemy się w czasie, no zobaczymy, że rzeczywiście tak było, to ten obraz jest w miarę taki prawdziwy. Oczywiście no, są tam surrealistyczne sceny, jak tam jakiś, nie wiem, Scott zdaje się wjeżdża na podwórko, no to tam surrealizm, ale powiem wam, surrealizm. A tu na Węglinie, na Rogatce, tej na Kraśnik, Kraków, Kielce, jak się wyjeżdża, no to jak przyjeżdżałem do Lublina, to wiecie, co stało? No Rudy, prawdziwiuśki Rudy stał, T-34 normalnie. Przywieźli go, postawili i tam był patrol wojskowy, wiecie, bo tam wszystkich musieli no, legitymować, wchodzili do autobusu, wszystkich sprawdzali, mnie też i tak dalej, także T-34 sobie tu stał. No to także, to nie jest taki całkiem surrealizm, nie? To rzeczywiście tak mogło być. Warto, będziecie no, mieć dobrą zabawę, to złe słowo, dobre przeżycie przez te tam godzinę coś, no bo tych reklam to było tyle, że żeśmy się tam parę minut spóźnili do was przez te reklamy. Długo. Ale film naprawdę warty obejrzenia i głębszej refleksji. Można z dziećmi porozmawiać, można między sobą, można po filmie z ludźmi porozmawiać. Także jak najbardziej polecam, jeśli chodzi o wynik sądy. Też się z tym zgadzam, że te filmy zmieniają. Nie od razu, to nie będzie rewolucja jakaś, nie? Ale, no chyba, że tu mam książkę Joe Łosiaka, on już czeka na to 50 lat, dobrze mówię? 50, 60 już teraz. Ta, w tym roku już 60
lat.
Nie, że on ma 60 lat, bo to ja mam prawie 60 lat, on 60 lat w Chrystusie. Od Nowego Narodzenia. Kiedy miał tam chyba 14 czy 15 lat w Chicago w rodzinie polonijnej, trafił do innego kościoła. Nie do katolickiego, tylko do czeskich husytów tam, zdaje się, trafił. Usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu i modlił się, by Bóg użył go, żeby mógł do swojego narodu, do Polaków. No i też komuna próbowała go zabić, ale o tym to przeczytacie w tej książce, albo na spotkaniu, dzisiaj w Wejherowie, także z Trójmiasta i okolic już
Uniwersytet
tam
Trzeciego wieku w Wejherowie, ulica Sobieskiego 239, a to jeszcze nie koniec trasy Joey Ani Łosiaków. W sobotę spotkanie dla kobiet z Anią Łosiak o godzinie 18 w Szczecinie, ulica Brodnicka 13, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan. W niedzielę również w tym samym miejscu o godzinie 11 będzie można spotkać Państwa Łosiaków. Mamy też komentarz od naszego widza Tomek Loska. Modlitwa młodych to nasz chrześcijański cel. Zaraz po głoszeniu Ewangelii najważniejsza dla naszej ojczyzny. Potrzebujemy dobrych robotników, takich jak Joe Łosiak.
Amen. I zobaczcie, ten dobry robotnik, no to jest na razie moja ocena. Oczywiście Joe chce kiedyś usłyszeć, jak każdy z nas, od Jezusa taką ocenę. On mnie jednoznacznie poparł. On powiedział, że to jest próba zamknięcia bardzo skutecznej ewangelizacji Polski przez telewizję Idź Pod Prąd. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No reszta niech się dalej zastanawia.
I na koniec myślę, że takie bardzo życiowe pytanie od naszego widza. Ludzie w rozmowach o Kościele katolickim przywódcy mówią prawdę o księżach, o ich kochankach, ale zastanawiam się nad tym, dlaczego brakuje im odwagi rozmawiać o Bogu na trzeźwo.
A to jest ciekawe pytanie. Gdybyście otworzyli Biblię, to znajdziecie odpowiedź. Znajdziecie odpowiedź. List do Efezjan, 5 rozdział, właśnie o tym mówi. Zestawia pewne cechy, które daje w nas Duch Święty i które daje alkohol. Nie? Oczywiście przeciwstawia pewne te cechy, nie? Że alkohol prowadzi nas do niemoralności, a Duch Święty do zwycięstwa nad grzechem. Ale Duch Święty daje odwagę. I alkohol też daje odwagę. I wielu wieraczków wtedy, ho, tu rozrywa koszulę, tu szwabska kula i nikt na mnie podskoczy. Alkohol daje odwagę. Alkohol, obniża trochę kontrolę nad swoim zachowaniem. I dzięki tej odwadze i tym poluzowaniu kontroli ludzie zaczynają mówić to, co im na sercu leży.
Myślę, że to taka nietypowa zachęta do chrześcijaństwa i do poznania.
A my mówimy szczerze, my dzięki Chrystusowi w nas, dzięki Duchowi Świętemu, my przeżywamy wspólnotę ze sobą na zebraniach, na spotkaniach między sobą. Mamy szczerość dzięki Duchowi Świętemu, bo On nam daje odwagę i daje nam imperatyw. Nie? Trzeba mówić prawdę. I katolik też wie, że trzeba mówić prawdę. Figura też wie, że trzeba mówić prawdę, nie? Ale ona nie ma siły, a my wiemy. I dzięki mocy Ducha Świętego mamy siłę pokonać opór. I mówimy sobie nawzajem prawdę. Jak chcesz, przyjdź, skosztuj.
Zachęcamy, dołącz do nas. Czekamy również na wasze pytania, bo możecie również, to oczywiście jest bardzo ciekawe, do nas pisać, jeśli macie pytania, jeśli się z nami też nie zgadzacie. Ostatnio napisał do nas nastolatek, który przez czytanie Biblii i przez telewizję Idź Pod Prąd ma problem, bo nie wie, do jakiego kościoła chodzić. Wcześniej sobie chodził do kościoła katolickiego i wszystko było w porządku, a teraz jest problem. Ale też dziękujemy za takie listy. Ja tylko
od siebie... Takie problemy to Jezus stwarza, nie my. To przecież Jezus przyszedł wywrócić do góry nogami tak zwaną wiarę ojców i władze
Jezus
religijne.
Jezus wiarę ojców. No,
on pokazał prawdę w tej wierze ojców. Nie? Odrzucił to kłamstwo ludzkie, ten episkopat. Nie? Dzisiaj episkopat wydał oświadczenie, że Jan Paweł II jest święty i basta, a to wszystko złe ludzie, co mówią. No to jeden z takich katolików, którzy już się nie boi mówić prawdy, pan Fidura Porycki, to jeśli
napisał,
możesz zacytować
Twitter,
o episkopacie.
Stek komunałów, bajek i mitów bez zagłębienia się w istotę nie działania Jana Pawła II. De facto obrona własnych stołków i przywilejów.
Coś się dzieje.
Komentarz do rady, oświadczenia Rady Stałej Episkopatu Polski.
Wiecie, te filmy, Kler, firmy Sekielskich, nasz film, jakieś inne jeszcze działania, nasze codzienne programy, to jak kropla drąży skałę. To do Polaków dociera. A jeszcze media społecznościowe dają platformę, że możemy się wymieniać tym. I już nie tylko gdzieś w gronie małym, tam gdzieś z kimś, ze znajomym przywódcę. Teraz pan Fidura wali Twittera, i cała Polska wie, co on myśli, a wielu liczy się z jego zdaniem, nie? Co on myśli o tych bredniach episkopatu.
To jeszcze może na koniec dodam od siebie, jeśli mówimy też dzisiaj o produkcjach filmowych, o roli filmu, sztuki. Jest na YouTubie cała seria Księga Ksiąg. Tam są, kiedyś to była super księga w naszych czasach, teraz to jest Księga Ksiąg i tam są różne historie biblijne pokazane w filmowy sposób i to właśnie najmłodsze pokolenie tutaj z naszego projektu mi powiedziało, że musi ciocia zobaczyć na przykład o królowej Esterze. Także szczególnie dla młodego polecamy, młodego pokolenia to polecamy. Jeszcze kończąc temat filmu chrzciny, polecam również ze swojej strony ten film, żeby przejrzeć się w lustrze, jako Polacy, ale nie jest to film dołujący, jest to film miejscami zabawny i mam nadzieję, o to się też modlę, żeby zmusił do refleksji, a Was zachęcamy, żeby dzisiaj, szczególnie w dzień premiery, podawać ten dzisiejszy program i oczywiście zachęcamy do pójścia do kin na ten film. To jeszcze nie koniec na dziś w telewizji. Idź pod prąd mamy o 17. Wróciliśmy już na stałe z serwisem informacyjnym. Zapraszam na godzinę 17, a później o godzinie 18. Kolejna część studium pierwszego listu do Koryntian. Tym razem fragment o tym, żeby nie pożądać złych rzeczy. Że mocno też na czasie.
Ale skąd jeszcze wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe? No ale o
zapraszamy
tym
na godzinę
wieczorem.
18. Dziękuję Wam za rozmowę tuż po obejrzeniu filmu Chrzciny Szymon Żuk.
Dziękuję bardzo.
Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję również bardzo serdecznie. Chętnie byśmy dłużej pogadali, bo temat właśnie o Polakach, o tym, co jest w nas, co zrobić z tym, jaka będzie przyszłość, no to każdego tak naprawdę rozgrzewa. No chyba, że już, że tak powiem, położył lagę i pakuje walizki. Ale jeśli to zrobicie, oczywiście przecież mamy bardzo wielu widzów wśród Polonii, przez pewien czas być może zapomniecie o Polsce i zachłyśniecie się nowym życiem, nowym światem, ale potem przyjdzie to, co się nazywa nostalgią. Wielu to przychodzi, nie? I wtedy znowu będziecie myśleć o Polsce. Dlatego cała nasza Polonia, która nas ogląda, tak tęskni do Polski, tak przyjeżdża, tak myśli, jak tu wrócić i tak dalej. Także owszem, jest ta opcja spakować walizki i zostawić trzy kropki, nie? Ale trzeba wiedzieć, że wy możecie chcieć zapomnieć o Polsce, nie? Ale no tak.
Ale ta polskość jest w sercu.
W nas i tego się nie zapomni. Oczywiście pomagamy naszym polonijnym widzom ułożyć sobie tam życie. Staramy się, że tak powiem, przynieść od czasu do czasu wam trochę Polski. Dwie grupy misyjne w tej chwili są. Jedna na wyspach w Irlandii, a potem na wyspach brytyjskich, nie? A druga grupa już wylądowała w nocy w USA. Także będą spotkania w Stanach Zjednoczonych, będą spotkania też być może w Kanadzie, a na pewno widzowie z Kanady gdzieś tam dotrą, może w okolice Nowego Jorku. Także jeśli chcecie się spotkać w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w tej wschodniej, dobrze mówię, Kanadzie, nie? To piszcie, dzwońcie do nas, telefon
536 813 435. Myślę, że teraz, kiedy szczególnie widmo wojny jest tuż u naszych granic, to już się dzieje w Polsce, to ta polskość szczególnie zaczyna mocno bić również w sercach Polonii. Także zachęcamy Was
do kontaktu. To się może odezwać w momencie, kiedy się wcale nie będziesz tego spodziewał. To wiem z autopsji.
Tutaj postawimy kropkę. To był program Idź pod prąd na żywo. Dziękuję, że byliście z nami na żywo. Do zobaczenia.
Jezus uprawiał politykę. Zaraz wam to pokażę. Od czego pochodzi słowa polityka? Od słowa polis, czyli miasto, bo kiedy język w tym temacie się kształtował, to spora część państwowości to były tak zwane miasta państwa, stąd zarządzanie miastem, państwem nazywało się od tego właśnie słowa, miasto nazywało się polityką. I mamy Jezusa w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza, który przemawia do całego miasta, czyli politykuje. Naprawdę przemawia do całego miasta. Dla Żydów najważniejszego, bo do ich stolicy. To jest od 41 wersetu, ale i w innych miejscach można znaleźć, jak Jezus płacze nad swoim narodem. Mówi do niego: ileż to razy chciałem was zebrać pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. I w 43 w wersecie 19 rozdziału Łukasza pokazuje konsekwencje. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu. I podaje przyczynę. Dlatego, żeś nie poznało, tu mówi do całego państwa, do polis, do stolicy i do wszystkich Żydów. Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy już jeden z apostołów Jezusa, apostoł Paweł, przemawia do innych narodów, Bóg daje każdemu narodowi czas, okres w historii. Tu mamy Żydów, którym Bóg też dał czas. I nawiedził ich, przyszedł do nich, a oni go nie chcieli przyjąć. To będzie miało konsekwencje. I miało dla Żydów. Teraz w Polsce jest czas znowu zainteresowania Biblią i Jezusem. Ciemnota się kończy, zabobon się kończy. Czy Polacy sięgną do Biblii, czy też to okno w historii się nad Polską zamknie? To pytanie do mnie i do ciebie. Ja wierzę, że się nie zamknie, że tym razem wykorzystamy. A ty?
Siedemnastego listopada 1370 roku w katedrze wawelskiej został koronowany na króla Polski Ludwik Andegaweński, król Węgier, syn siostry Kazimierza Wielkiego Elżbiety Łokietkówny. W ten sposób została nawiązana unia personalna między Polską a Węgrami. Ludwik zabiegał o to od wielu lat. Jeszcze w roku 1355 wydał tzw. przywilej budziński, w którym obiecywał szlachcie, że nie nałoży na nią jako król Polski nowych podatków i będzie pokrywał jej straty poniesione w wyprawach zagranicznych, a podróżując po kraju będzie się utrzymywał z własnych środków. W zamian za to szlachta zobowiązała się, że jeżeli Kazimierz Wielki nie będzie miał legalnego potomka, to zgodzi się na to, aby królem Polski został właśnie Ludwik. Ludwik Andegaweński jest uważany za jednego z najwybitniejszych królów Węgier. Polsce nie poświęcał zbyt wiele uwagi. Przez większą część jego panowania rządy w jego imieniu sprawowała jego matka Elżbieta Łokietkówna. Nie był to zbyt pomyślny czas dla Królestwa Polskiego. Brandenburczycy oderwali od niego Santok i Drezdenko, Ziemowit I, całe Mazowsze i utworzył z niego niezależne państwo. Doszło też do dwóch dużych najazdów litewskich. W roku 1370 Litwini zniszczyli Włodzimierz i oderwali ziemię włodzimierską, a w 1376 spustoszyli Lubelszczyznę, Sandomierszczyznę i Małopolskę Potarnów. Ludwik miał tylko córki i aby zapewnić Jadwidze tron w Polsce, wydał tzw. przywilej koszycki, w którym ustanowił jednolity podatek gruntowy w wysokości 2 groszy od łana, zobowiązał się do nienakładania żadnych nowych podatków bez zgody rycerstwa i mianowania na urzędy szlachciców pochodzących z danej dzielnicy. Przywilej koszycki stał się jednym z fundamentów wolności szlacheckiej w Polsce.